przywództwo w czasach recesji. 26 czerwca 2009-00. Przywództwo to jeden z ulubionych tematów publicystów biznesowych. Niestety, wciąż przeprowadzono niewiele dogłębnych badań na ten temat i wciąż tak naprawdę nie wiadomo, czym jest prawdziwe przywództwo. W czasach kryzysu to pytanie staje się aktualne. Wraz z pojawieniem się obecnej recesji całe pokolenie przywódców z wielu sektorów uległo publicznej dyskredytacji, a ich kompetencje poddano w wątpliwość. Wielu liderów zniknęło z horyzontu, a pozostawione przez nich organizacje stanęły w obliczu niepewności jutra i konieczności znalezienia form oraz kierunków odbudowy. Konieczne jest wyciągnięcie wniosków z tych doświadczeń tak, abyśmy nie popełnili więcej podobnych błędów. Niestety, często mamy skłonność do wskazywania winnych, kozłów ofiarnych i jednoczesnego przymykania około na ich poczynania, zamiast prawdziwego uczenia się i wyciągania konstruktywnych wniosków z błędnych decyzji. Zdarzenia odchodzą w niepamięć, a ich uczestnicy zostają zastąpieni nowym pokoleniem przywódców, którzy nie są obarczeni grzechami przeszłości. Niestety, niekiedy taka utrata pamięci jest celowa. Jeśli więc pozostają poważne problemy, nasuwa się pytanie o to, czy ludzie, którzy przyczynili się do ich powstawania, są w stanie przeanalizować swoje postępowanie i zbudować nową strategię, czy też będą nieuchronnie powtarzać te same błędy? Niezbędna z ich strony jest zmiana postaw i zachowań. S. 155554 zużyty model. Znaczna część obecnych bolączek gospodarki jest wynikiem działań osób na stanowiskach kierowniczych. Wiele z tych osób podejmowało decyzje, myśląc wyłącznie o wzroście. Oczekiwało się od nich szybkich przychodów, błyskawicznego przyswajania wiedzy, a oni z kolei byli nastawieni na szybki zarobek. Nie było czasu na refleksję lub krytyczne spojrzenie na metody pracy. Wręcz przeciwnie, nie zachęcano do przemyśleń, a w pewnych sytuacjach nawet ich nie tolerowano. Model biznesowy skupiał się praktycznie wyłącznie na osiąganiu coraz większych przychodów. Dziś musimy rozłożyć ten model na czynniki pierwsze i przeanalizować go w sposób konstruktywny. Również firmy świadczące usługi w sektorze biznes to biznes, takie jak agencje reklamowe i firmy konsultingowe, są oparte na modelu, w którym wzrost i szybkie osiąganie przychodów są zasadą numer jeden. Rekrutacji nowych kadr dokonuje się na najniższe stanowiska w hierarchii, obiecując nowym osobom możliwość szybkiego pięcia się w górę, czyli szybkiej nauki i jeszcze szybszej satysfakcji finansowej. Nowi pracownicy są spragnieni jednego i drugiego, a ten oddolny trend przy zatrudnianiu jest celowy i stanowi siłę napędową dla całej organizacji, sprzyjając uzyskiwaniu oczekiwanych, kolosalnych przychodów. Tak więc w organizacji powstaje presja na kontynuację wzrostu, na utrzymanie napływu interesującej pracy i uzyskanie siły nabywczej. S. 155556 Nowe warunki. Kiedy nastąpiło spowolnienie gospodarcze, liczni przywódcy zdali sobie sprawę, że nie posiadają doświadczenia w działaniu w innych warunkach biznesowych niż te nastawione na szybki przychód i że ich organizacje skoncentrowane są wyłącznie na dynamice wzrostu. Z drugiej strony przywódcy zrozumieli, że takie działania nie będą już dalej możliwe. I, co istotniejsze, że takie metody funkcjonowania mogą już nigdy nie mieć zastosowania. Obecnie wiele organizacji stoi wobec konieczności rozłożenia na czynniki pierwsze swego modelu ambitnego rozwoju, i to w sposób konstruktywny. W krótkiej perspektywie jest to niezbędne dla ich przetrwania, a w dłuższej dla odzyskania równowagi i odbudowy. Nadszedł zatem właściwy moment, aby przestudiować zjawisko przywództwa w strukturach przedsiębiorstw oraz aby ustalić solidne rozwiązania, które nie będą krótkotrwałe jak łatanie dziur, a wręcz przeciwnie, pozwolą na stworzenie nowego konstruktywnego podejścia do problemu. Z wielu stron pojawiają się pytania, czy naukowcy nie powinni byli dojrzeć nadchodzącego kryzysu i bić na alarmę wcześniej lub bardziej przekonująco. Obsesja wzrostu i ogólne przyzwolenie dla podejmowania dużego ryzyka dla jego osiągnięcia były tak silne, że pojawiające się głosy ostrzegawcze po prostu ignorowano. W przyszłości konieczne będą głosy silniejsze i bardziej stanowcze. Wskazuje to jasno na znaczenie roli szkół biznesu, które nie tylko nie powinny uczyć stosowanych do tej pory praktyk, lecz przede wszystkim powinny je kwestionować. W ten sposób będą aktywnie uczestniczyły w tworzeniu nowego modelu biznesu. S. 155555 Przywódca przyszłości. Jakich zatem cech powinniśmy szukać u przywódców przyszłości? Liderzy muszą czynnie angażować się w proces przyswajania wiedzy, szczególnie jeśli etos wzrostu jest jedynym, jaki znają. Muszą pielęgnować w swych organizacjach kulturę większej szczerości, sprzyjającą przejrzystości zarówno w ramach organizacji, jak i wobec interesariuszy. Muszą być przygotowani na na interwencję rozmaitych podmiotów, również rządowych, tworzących przepisy, obecnie nastawionych na bardziej sumienny, bieżący nadzór nad działalnością większych przedsiębiorstw. Od przywódców będzie się wymagało większej zręczności i zaangażowania w kierowaniu relacjami z administracją publiczną. Zmienia się też istota stosunków między biznesem a resztą społeczeństwa. Tendencja taka była widoczna już wcześniej, ale teraz dojdzie do jej przyspieszenia. W tej perspektywie kluczowymi pojęciami staną się S. 155557 odpowiedzialność. Bardziej niż kiedykolwiek pod lupą znajdzie się odpowiedzialność firm, wywiązywanie się ze zobowiązań wobec interesariuszy, w tym pracowników, uczestników łańcucha dostaw oraz innych, których losy wiążą się nierozerwalnie z daną organizacją. Kwestie związane z nieodpowiedzialnym podejmowaniem ryzyka nie znikną same. Na aspiracje członków rad nadzorczych związane z odpowiedzialnością korporacyjną mają wpływ realia operacyjne. Aspiracje te muszą być dostosowane do rzeczywistości, aby miały znaczenie. S. 155558 władza. Więcej wiadomo nam o władzy istniejącej wewnątrz organizacji niż o tym, w jaki sposób organizacje te egzekwują posiadaną przez siebie władzę na zewnątrz. Jasno widać, że największe korporacje posiadają znaczny zakres władzy na całym świecie, szczególnie w krajach rozwijających się, dla których groźba wycofania inwestycji stanowi poważny argument przetargowy. Przywódcy takich firm powinni mieć poczucie posiadanej przez ich organizację władzy i używać jej z rozwagą. Dążymy do sytuacji, w której władza posiadana przez nowoczesne przedsiębiorstwo uzyska przeciwwagę w poczuciu odpowiedzialności. S. 155559 zgodność z prawem. Obserwowane przez nas skandale, których prawdopodobnie jeszcze przybędzie, koncentrują naszą uwagę na kwestiach związanych z legalnością. Zgodność z prawem może skutecznie chronić daną organizację przed naciskami zewnętrznymi. Utrata reputacji firmy działającej zgodnie z przepisami w oczach rynku może znacząco ograniczyć jej zdolność do działania oraz do zasobów, powodując utratę wsparcia akcjonariuszy. Ma wpływ na zdolność przedsiębiorstwa do przetrwania. Organizacje ceniące sobie swoją reputację są zainteresowane dyskusją na temat zgodności z prawem, zwłaszcza w czasach kryzysu. S. 155560 ład korporacyjny. Ostatnio byliśmy świadkami niezdolności kierownictwa niższego szczebla do ograniczania władzy nadmiernie pewnych siebie dyrektorów, szczególnie w sektorze usług finansowych. W ramach organizacji wymagane jest silniejsze podkreślenie ładu korporacyjnego i to nie tylko w odpowiedzi na naciski administracyjne. Rodzi się obszerniejsza dyskusja o celach, postępowaniu i skuteczności zarządów przedsiębiorstw. Czy kluczową funkcją zarządu jest ochrona interesów akcjonariuszy? Czy może posiada on szerszy zakres i zestaw obowiązków? Najważniejsi przywódcy zajmą się debatą na ten temat. S. 155561 nadzór. Zwiększenie nadzoru jest rzeczą nieuchronną. Bieżąca dyskusja obejmie też szczegółową rolę ingerencji państwa w życie i działalność przedsiębiorstwa. Dawny model laissez-faire uznano za niewłaściwy. Zagrożony jest tu jednak szereg fundamentalnych kwestii. Nadzór prawny zazwyczaj uważany jest za sprawę ustawodawstwa danego państwa, a zakres, w jakim różne państwa pragną regulacji prawnej, jest bardzo różny. Porównajmy reakcję w USA na skandale w rodzaju Enron i WorldCom, które spowodowały przyjęcie ustawy Sarbanes-Oxley z preferencją stosowania jedynie regulaminów zamiast ustaw w Wielkiej Brytanii. Nie powinniśmy jednak sądzić, że firmy pozostają bierne w odpowiedzi na nadzór. Pamiętajmy o licznych lobbystach i specjalistach ustawodawczych zatrudnianych przez firmy w celu uzyskiwania wpływu na działania legislacyjne oraz osób mających bezpośredni wpływ na podmiot ustawodawczy po przyjęciu danej ustawy. Firmy mogą bezpośrednio wpływać na uregulowania prawne, stąd zasadna jest zwiększona czujność wobec tego procesu i jego implikacji. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć skalę wyzwań, nie tylko odnośnie osób i organizacji, ale całych sektorów i w istocie całego systemu. Niektóre z tych zagadnień pozostają nierozeznane i otoczone poczuciem głębokiej niepewności. Na tym etapie nie wiadomo, jak długo trwać będzie recesja. Wiadomo natomiast, że decyzje podejmowane przez nas obecnie odczuwane będą jeszcze długo po jej zakończeniu. Efekty bezpośrednie i pośrednie będą stanowiły integralną część naszych gospodarek przez długi czas. Rządom chodzi o uzyskanie wsparcia sektora prywatnego w wychodzeniu z marazmu i nie ma na to jednego skutecznego lekarstwa. Przedsiębiorstwa muszą skoncentrować się na opracowywaniu strategii współdziałania w nowych warunkach ekonomicznych, aby postęp był znów możliwy. André Petitgraf jest wykładowcą strategii i organizacji Saint-Pierre 239 średni D. Business School, Uniwersytet Oksfordzki.